Dzień dobry. Witamy Państwa w kolejnej odsłonie Gawęd o przyrodzie. Wojciech Gotkiewicz.
Iwona Gotkiewicz. Tematem dzisiejszej audycji będzie bóbr. Rzeka, o której dolinie mam mówić, zwana przez lud polski Biebrzą, a przez jego sąsiadów bliżej źródła Bobrą i Biebrą, od wielkiej ilości bobrów zamieszkujących niegdyś jej wybrzeża, jest największym z dopływów Narwi. Od bobrów poszły nazwy i wielu innych słowiańskich wód. Jest boberka, lewy dopływ Brezyny, bóbr, przepływ Słuczy, bober lub bobrawa, lewy dopływ Dniepru. Doliczyliśmy się 83 nazw wsi, 28 nazw wód płynących, takich jak rzeki czy strumienie i 15 nazw wód stojących, czyli stawów lub jezior. Łącznie to jest 126 nazw. No i o czym to teraz świadczy? No, choćby o tym, że właśnie bóbr towarzyszy nam, można powiedzieć, od pradziejów. Rzadko widujemy te enigmatyczne zwierzę, często możemy gdzieś tam, prawda, zauważyć ślady jego działalności. Natomiast jest to taki enigmatyczny stwór. I dzisiaj właśnie chcielibyśmy Państwu opowiedzieć o bobrach.
No bóbr, tak jak Iwona powiedziała, towarzyszy ludzkości od zawsze. Od zawsze był w kręgu zainteresowania, no wtedy w tych praczasach, w średniowieczu możnowładców, nie dlatego, że rozumieli oni konieczność ochrony przyrody, potrzebę ochrony przyrody. Bóbr był chroniony ze względów, dzisiaj nawet powiedzielibyśmy, ekonomicznych. No przede wszystkim chodziło o futra, bardzo cenne futra, bardzo przydatne, zwłaszcza zimą. Chodziło o tak zwany strój bobrowy, czyli specjalną wydzielinę, która była panaceum na wiele chorób, oraz ogon. I to jest taka ciekawa historia, ponieważ wiadomo, że w średniowieczu bardzo ważne było zachowywanie postu. Nie wiem, kto na to wpadł, ale stwierdzono, że ogon bobrowy może być spożywany w dni postne, których w średniowieczu było znacznie więcej niż teraz. Generalnie poszukałem sobie troszeczkę w sieci, popatrzyłem do różnych fajnych publikacji poświęconych właśnie kuchni średniowiecznej i znalazłem dwa przepisy. Jako że lubię gotować, stwierdziłem, że oczywiście nie odważyłbym się pozyskać ogona bobrowego, ani go próbować, ale powiem tak. Jeżeli ktoś miał ocet, sól, masło i pieprz oraz enigmatyczny kwiat, nie znalazłem definicji tej konkretnej przyprawy, miał w zasadzie gotową potrawę. Nieco bardziej wyrafinowaną potrawą był udziec bobrowy, gdzie trzeba było już mieć trufle, sos ostrygowy, słoninę itd., itd. Także to był jeden z tych właśnie powodów, dla którego bobry były chronione. Taką pierwszą ustawą, czy takim pierwszym prawem chroniącym bobry było prawo ustanowione przez Bolesława Chrobrego. Oprócz króla i jego drużyny, na bobry w tym okresie mogli polować tylko książęta. Był to zwierz zarezerwowany dla tej wyższej klasy panującej. Nieco później uwolniono, czy może inaczej, zniesiono te przepisy dotyczące polowań i niestety odbiło się to bardzo mocno na populacji. Dodam tylko, że po zakończeniu I wojny światowej na ziemiach polskich, a musimy pamiętać, że granice Polski wyglądały zupełnie inaczej, Polska była znacznie większa, zachowało się nieco ponad 200 sztuk, osobników tego zwierzęcia. Dlatego też po II wojnie światowej rozpoczęto szereg projektów, które miały za zadanie restytucję bobra na ziemiach polskich. No między innymi powstał Zakład Badawczy Polskiej Akademii Nauk w Popielnie, co zaskutkowało tym, że bóbr zaczął kolonizować Polskę. Nikt nie wie, ile mamy bobrów. Dlatego, że jest to zwierzę trudne do policzenia z uwagi na skryty tryb życia. Więc szacuje się, że może być ich, ostatnie dane, do których dotarłem, mówiły o 135 tysiącach tych stworzeń, ale czy jest ich 90 tysięcy, 135 tysięcy, niektórzy twierdzą, że 300 tysięcy, tego niestety nie wiemy. Wśród ssaków tylko dwa gatunki są w stanie przekształcać środowisko dla własnych potrzeb. Pierwszym gatunkiem jest człowiek, jest Homo sapiens, ale drugim gatunkiem jest właśnie bóbr. Na tym polega niezwykłość tego zwierzęcia, że on jest w stanie, tak jak powiedziałem, dostosowywać otaczające go środowisko do własnych potrzeb.
Ja w swoim życiu fotografowałam wiele różnych gatunków zwierząt, poczynając od ptaków, nawet płazy, gady, też owady, no i ssaki oczywiście. I te ssaki należą do moich ulubionych tematów fotograficznych. Fotografowałam jelenie, łosie, dziki, wilki, borsuki, jak i również właśnie bobry. Bobry okazały się takim najciekawszym tematem. Jest to związane z tym, że one są po prostu takimi wyjątkowymi, można powiedzieć, zwierzętami. Pod wieloma względami przypominają ludzi. One mnie zaskoczyły nie tylko właśnie swoją inteligencją, nie tylko swoją wrażliwością, ale też taką właśnie umiejętnością planowania swoich działań. Wręcz momentami przypominały mi troszeczkę nasze zachowania, ludzkie zachowania. Miałam taką możliwość w tym roku właśnie fotografowania rodziny bobrów. Obserwowałam je przez, można powiedzieć, nawet kilka miesięcy. Ale zanim opowiem Państwu o tej konkretnej rodzinie i moich takich obserwacjach, to może najpierw troszeczkę przybliżę portret samego zwierzęcia i to, w jaki sposób przedstawia je literatura. No bo te bobry właściwie możemy obserwować, ślady ich działalności możemy obserwować na co dzień. Gdzieś tam widzimy jakieś pościnane drzewa, gdzieś indziej właśnie jakieś tamy bobrowe czy żeremia. Natomiast samych zwierząt nie widzimy. No jest to związane z tym, że one prowadzą taki nocny tryb życia. No i teraz jak wygląda taki bóbr? Jakie on ma przystosowania do tego życia? Jak byśmy mogli go opisać? No to jest dosyć duże zwierzę. Waga takiego bobra to około 30 kg. Długość ciała to około 1,10 m. Przy czym sam ogon wynosi około 30 cm, długość tego ogona to 30, mniej więcej 30, około 30 cm. Ten ogon jest taki dosyć potężny, spłaszczony, pokryty taką zrogowo-ciałą łuską. I on pełni wiele takich no, ciekawych, można powiedzieć, funkcji. Jest bardzo ważnym elementem ciała tego bobra. Przede wszystkim jest magazynem tłuszczu. Poza tym pełni funkcję ostrzegawczą. Czyli w momencie, kiedy bóbr klapnie tym ogonem w wodę, to ostrzega pozostałych członków rodziny o tym, że no, może im grozić jakieś niebezpieczeństwo. Poza tym ten ogon jest też takim sterem właśnie w wodzie podczas pływania, pełni taką funkcję. No i jeszcze dodatkowo jest właśnie podporą w trakcie, kiedy bóbr na przykład siedzi, kiedy znajduje się na lądzie, bo bóbr jest świetnym pływakiem, natomiast na lądzie już nie czuje się tak pewnie, porusza się w taki sposób dosyć, można powiedzieć...
Niezdarny.
Tak, niezdarny. No, jeśli chodzi o głowę bobra, no to jest, że tak powiem, potężna głowa. Ona też jest taka spłaszczona, opływowa. Uszy, nos i oczy znajdują się w jednej linii, także bóbr nie musi wynurzać się z wody. Może spod wody po prostu odbierać świat, tak jakby spod wody widzi to, co się dzieje wokół. Jego tylne łapki wyposażone są w błonę pławną, która ułatwia właśnie bobrom pływanie. Bóbr pływa z mniej więcej z prędkością około 7 km na godzinę. Natomiast przednie łapki mają taką funkcję, że właśnie są bardzo wrażliwe i wyczuwają siłę, kierunek przepływu wody. Jednym z takich ważnych, bardzo ważnych elementów przystosowań do życia bobrów są jego zęby. No oczywiście są to potężne i bardzo ostre siekacze, które mają długość około 10 cm i pokryte są taką pomarańczową emalią. Amerykańscy naukowcy odkryli, że ta pomarańczowa emalia stąd się bierze, że szkliwo tych zębów bobrowych zawiera jakieś związki żelaza bądź właśnie jony żelaza, które dodatkowo jakby sprawiają, że te zęby są takie bardzo silne, ostre i twarde, gdyż bobry no, po prostu używają ich do pracy, wycinają za pomocą tych zębów drzewa. Drzewa po prostu bardzo, że tak powiem, twarde, na przykład grab czy dąb o średnicy nawet 70 cm, potrafią ściąć w ciągu 4 godzin. A co byśmy mogli powiedzieć o zmysłach bobrów? No w literaturze napisane jest, podane jest, że bobry mają dosyć słaby wzrok. Nawet określony jest jako uwsteczniony lub też no po prostu bardzo, bardzo zły. Jest to związane z tym, że bobry mają właśnie małe oczy, mają mało tych światłoczułych receptorów i niewielki nerw wzrokowy, a poza tym większą liczbę tych komórek pręcikowych w stosunku do czopków, które powodują, że bobry nie widzą kolorów, nie widzą jakichś takich szczegółów, a bardziej właśnie kształty i ruch. Słuch bobry mają bardzo dobry, wibracje i dźwięki słyszą spod wody. No i też świętny węch, co zapewnia im właśnie ten duży nos wyposażony w nozdrza, które w szczytowej części są tak ułożone i ta przestrzeń pomiędzy tymi nozdrzami jest naga i same nozdrza też są nagie, więc więcej tych informacji z otoczenia pobierają po prostu i ten przyjmuje dużo po prostu różnych takich, można powiedzieć, tych bodźców zapachowych. Poza tym sam zapach dla bobrów jest bardzo ważny, dlatego że właśnie to, o czym wspominał Wojtek, to castoreum, czyli ten strój bobrowy, to jest taka właśnie wydzielina gruczołów skórnych, którą bobry zakopują w takich kopczykach zapachowych i to castoreum zawiera informacje odnośnie właśnie stanu zdrowia, liczby członków rodziny, płci, wieku danego osobnika. I właśnie no, ta wydzielina jest pozostawiana gdzieś tam w różnych miejscach na terenie tego terytorium bobra i w ten sposób te bobry się ze sobą komunikują. Oprócz tego bobry mają jeszcze wibrysy, tak zwane włosy czuciowe, które umożliwiają im pływanie w mętnej wodzie.
Tak jak wspomniałem, z bobrami było bardzo kiepsko. Dzięki właśnie restytucji tego gatunku, dzięki temu, że wielu wybitnych specjalistów zaczęło się zajmować przywracaniem bobra do wielu siedlisk, gdzie wyginął, czasami można powiedzieć, przed wiekami. Bobr stał się zwierzęciem pospolitym. On dalej jest oczywiście objęty częściową ochroną gatunkową. Jest objęty między innymi prawodawstwem krajowym, prawodawstwem unijnym, ale rzeczywiście bobry w zasadzie są wszędzie. One skolonizowały nawet miasta. Na lewym brzegu Wisły bobr jest już zjawiskiem dosyć powszechnym z racji na to, że przebywa tam dużo ludzi, że te bulwary warszawskie zaczynają się rozwijać. On jak gdyby zaczął ludzi tolerować. Może nie pokochał ich miłością bezwarunkową, ale tak jak powiedziałem, zaczyna je tolerować. W Olsztynie bobry spotykamy w wielu miejscach. Czyli praktycznie rzecz biorąc, poza nielicznymi miejscami gdzieś na południu Polski, w górach, bobra mamy wszędzie. Po czym poznać, że mamy do czynienia właśnie z obecnością tego gatunku. Tak jak wspomniałem wcześniej, bób jest doskonałym konstruktorem. Jest to rzeczywiście coś niewyobrażalnego. Ja szczerze mówiąc obserwuję te bobry już od wielu lat i ciągle jestem pod olbrzymim wrażeniem tychże właśnie konstrukcji. Przede wszystkim mówimy tutaj o tamach i żeremiach. Zacznę od tam. Tama jest niewiarygodną konstrukcją. Jest to po prostu tak przemyślany inżyniersko. Mam wrażenie, że niektóre bobry musiały skończyć jakiś wydział politechniczny, gdyż po pierwsze, sama lokalizacja tamy. Bobr doskonale wie, w którym miejscu ta tama musi być zbudowana. Jak ją uszczelnić? Jaka musi być wysokość tej tamy? Jest to coś niewiarygodnego. Najbardziej imponującą tamą jest tama położona w pewnym parku narodowym w Kanadzie, która ma 850 metrów długości i jest widoczna na zdjęciach satelitarnych. To oczywiście nie jest tak, że przypłynęły dwa bobry i sobie w dwie noce machnęły 850 metrów tamy. To jest dzieło wielu pokoleń. Jeżeli pomyślimy sobie o bobrach, tak, gdzie one przebywają, gdzie one szukają schronienia, gdzie następuje poród młodych bobrów, no to najczęściej mamy takie skojarzenia. Nie wiem, czy to na skutek oglądania czasami bajek dla dzieci, czasami filmów przyrodniczych. No to oczywiście to żeremie jest zawsze na pierwszym miejscu. To jest taki charakterystyczny domek przypominający taką kopułę zbudowaną z tego materiału, który bobr ma akurat pod łapami i zębami. To są głównie większe lub mniejsze gałęzie. To jest również uszczelniane różnego rodzaju materiałem typu glina muł. Ale tak naprawdę to nie jest do końca tak, że bóbr zawsze będzie mieszkał w żeremiach. Prawdę mówiąc, żeremie to jest zło ostateczne. Jeżeli pojechalibyśmy sobie nad Biebrze, czy nawet pojechalibyśmy sobie tutaj nad naszą warmińską Pasłękę, to tych żeremi praktycznie nie znajdziemy. Dlaczego? Dlatego, że tam, gdzie rzeka ma skarpę, tak, jak to się mówi ładnie na Podlasiu, burtę, tam bobry nie będą budowały żeremi, dlatego że dużo prostszym rozwiązaniem jest po prostu wykopanie nory. Mamy tutaj na Warmii rezerwat, który nazywa się Ostoja Bobrów na rzece Pasłęce. On obejmuje swoim zasięgiem praktycznie całą rzekę. To jest 10 metrów po jednej stronie rzeki, 10 po drugiej. I tam żeremi nie znajdziecie. Natomiast ten brzeg jest po prostu poszatkowany norami. Ja muszę powiedzieć, że moje pierwsze zetknięcie z bobrem miał charakter nie wizualny, tylko charakter fizyczny. Dlatego, że ja idąc kiedyś sobie brzegiem Pasłęki, w pewnym momencie ziemia uciekła mi spod nóg, wylądowałem 1,5 metra niżej i wylądowałem na bobrze, dlatego że pod stopami poczułem coś żywego, co usunęło mi się spod stóp. No ja szczerze mówiąc spanikowałem, bo sytuacja była niecodzienna. A trzeba przyznać, że nora to nie jest po prostu nora pod tytułem korytarz, jakaś tam jama lęgowa, to jest czasami system nor. A ten otwór, do którego ja wpadłem, to jest otwór wentylacyjny. Musimy pamiętać, że bobry zawsze będą tworzyły wejścia do, czy to żeremi, czy to do właśnie tej nory, gdzie przebywają same z młodymi i tak dalej, zawsze to musi być pod wodą. I stąd między innymi ta bardzo ważna funkcja tamy, która jest zbudowana właśnie po to, żeby zawsze wejście do, czy to nory, czy to żeremia, znajdowało się pod lustrem wody.